Pandemia to trudny czas dla nas wszystkich. Wiele osób zwraca uwagę na pogorszenie swojego samopoczucia, swojego funkcjonowania. Jak i czy to przekłada się na pracę? O tym porozmawiam z Dorotą Mintą, psychologiem, psycholożką. Dzień dobry, cześć.
Cześć, dzień dobry, Małgosiu.
No właśnie, już sporo miesięcy za nami. Jesteśmy w tak zwanym drugim rzucie pandemicznym. Wiele badań wskazuje na to, że czujemy się coraz gorzej. Czy rzeczywiście to jest tak, że przy tej drugiej fali wszystkie nasze zasoby już przestały wystarczać?
Myślę, że trochę zawarłaś odpowiedź w tym pytaniu, że tak. Mhm. A też przecież niektórzy mówią, że przed nami trzecia fala. Więc tych sił mamy coraz mniej, a pandemia się nie zwija. Pewnie wiosną trochę bardziej przestraszeni, ale jeszcze pełni entuzjazmu radziliśmy sobie lepiej i z lockdownem, i z ograniczeniami, i ze zdalną szkołą, i zamkniętymi restauracjami. A teraz jesteśmy po prostu znużeni, trochę źli, trochę smutni. Tych emocji w nas jest bardzo dużo w tej chwili. Mhm.
Trochę też jest tak, że to takie krytyczne doświadczenie się do nas bardzo zbliża. Czujemy jego oddech na własnych plecach. Wiele osób doświadczyło już tego osobiście, bądź nasi bliscy, sąsiedzi. Drugą rzeczą jest to, że wiele tych takich stresujących czynników działa w jednym momencie przez bardzo długi czas. Czy myślisz, że możemy mówić w tej sytuacji w ogóle o stresie pourazowym?
Nawet nie myślę, jestem przekonana, że tak jest. Zresztą pokazują to badania, które się już teraz toczą, ale też te, które robiono na przykład w czasie epidemii SARS w Azji, kilkanaście lat temu, blisko 20 lat temu. I wiadomo, że wtedy około 20% osób, które znajdowały się na terenie działania SARS-u, doznało zespołu stresu pourazowego, czyli bardzo dużo. I te objawy pojawiały się mniej więcej kilka miesięcy, trochę więcej niż pół roku po zakończeniu pandemii, ale nawet 2-3 lata. Więc ten czas, w którym się mogą pojawić objawy traumy, którą przeżyliśmy, jest bardzo długi. I to jest szczególnie niebezpieczne dla naszego zdrowia psychicznego i dla tego, co ze sobą zrobimy. Dlatego, że często już nie kojarzymy objawów, które się dzieją tu i teraz, z traumą, którą przeżyliśmy półtora roku temu. Więc myślę, że warto mówić o tym, że po zakończeniu pandemii kilka miesięcy albo nawet 2-3 lata mogą się pojawić te objawy, które świadczą właśnie o zespole stresu pourazowego.
A gdybyśmy tak uporządkowały, czym ten stres pourazowy jest?
Stres pourazowy jest taką uogólnioną reakcją i psychiczną, i fizyczną naszego organizmu na przeżytą ciężką traumę. To może być właśnie pandemia, to są jakieś osobiste doznania, śmierć bliskiej osoby, jakaś tragedia osobista. Pojęcie zostało ukute po obserwacji weteranów wracających z Wietnamu, ale tych stresów długotrwających, bardzo mocno działających na nas jest w naszym życiu niestety więcej. Natomiast na pewno takie zdarzenia, które dotyczą większej grupy, nie tylko nas osobiście, ale właśnie takie rzeczy jak wojna, jak pandemia, są tymi czynnikami, które sprzyjają w sposób negatywny właśnie powstaniu takiego zespołu.
Które osoby są najbardziej narażone? Bo rozumiem, że ta trauma nie będzie dotyczyła nas wszystkich, czyli ileś tam milionów osób na całym świecie.
Na pewno bardziej narażone są te osoby, które już doznawały kiedyś w przeszłości kryzysu psychicznego, czyli na przykład miały zaburzenia o charakterze depresyjnym. Na pewno te osoby, które są w sposób szczególny wyeksponowane na działanie stresu. Ja tutaj z taką troską i niepokojem myślę o wszystkich medykach, którzy od miesięcy są w takim stanie ostrego pogotowia, bardzo dużego spięcia. No kiedyś będą musieli odpocząć i wtedy mogą się też pojawić takie zaburzenia u nich. To są na pewno nastolatkowie. To, co się dzieje ze zdrowiem psychicznym nastolatków, jest naprawdę bardzo niebezpieczne. To myślę, że takim głównym czynnikiem akurat w ich przypadku jest ta izolacja społeczna. Wiek między 13 a 18 lat to jest taki czas, kiedy rodzice przestają być ważni, kiedy nawet najfajniejsza mama i tato ciągle są, ale już nie są w centrum zainteresowania. A tym, co kształtuje takich młodych ludzi, co wpływa na ich kondycję psychiczną, jest właśnie otoczenie rówieśnicze, które im zabrano kilka miesięcy temu praktycznie.
Bardzo ciekawe, co mówisz, bo myślę, że wiele osób kojarzy jednak mimo wszystko traumę, a potem PTSD z czymś absolutnie, no, może to nie jest odpowiednie słowo, ale jakimś spektakularnym, że musi wydarzyć się na przykład śmierć, wypadek, coś rzeczywiście nadzwyczajnego, a ty mówisz o sytuacji odcięcia, izolacji. To jest wystarczający czynnik do tego, żeby, no, żeby mieć na przykład, doświadczyć traumy.
Myślę, że tak. Oczywiście on nie jest w takim pojedynczy, tak? Bo do tego dochodzi czas trwania tej izolacji, ale też lęki na przykład o zdrowie najbliższych, lęki o przyszłość. Jak się ma kilkanaście lat, już się rozumie, co to znaczy przyszłość i myśli się o niej. Więc myślę, że tak, że młodzież jest szczególnie narażona na konsekwencje psychiczne w przyszłości, konsekwencje tej pandemii.
Ja rozumiem, że wśród tej młodzieży, czy w ogóle wśród ludzi są też tak zwane, no, słabsze psychicznie jednostki, czyli te, które jakby w swojej konstrukcji psychicznej będą bardziej narażone na te czynniki.
Na pewno w takiej grupie są osoby, o których mówimy, że to są osoby wysoko wrażliwe, czyli ci delikatniejsi, ci, dla których bodźce napływające z otoczenia są mocniejsze niż dla przeciętnego człowieka. To jest po prostu ich cecha, tak jest zbudowany ich układ nerwowy, ich mózg. Natomiast oni przyjmują na siebie więcej tego, co dostarcza nam świat. Nie mają takich naturalnych barier.
Mówiłaś o tych objawach, które mogą się pojawić później, w odroczonym czasie. Jakie to są objawy?
Tych objawów jest sporo. Jednym z nich jest na pewno obniżony nastrój, taki stan depresji. To są problemy z zaburzeniem snu. To są problemy w relacjach społecznych. Pojawia się agresja. Pojawiają się bardzo często u takich osób myśli samobójcze i brak chęci życia. To są też problemy związane z takim codziennym funkcjonowaniem, czyli te osoby przestają pamiętać o tym, żeby się wykąpać, żeby zjeść, przestają uczestniczyć w życiu takim swojej zbiorowości, porzucają pracę albo szkołę. Do tego dochodzą bardzo często objawy somatyczne, czyli bóle jakieś takie uogólnione, problemy z oddychaniem, które teraz nabierają szczególnego znaczenia, bo mamy do czynienia z pandemią. Więc tych objawów jest sporo. One muszą wystąpić w pewnej grupie. Wtedy możemy mówić o zespole stresu pourazowego. I to jest bardzo poważne zaburzenie, wymagające pomocy zarówno farmakologicznej, psychiatrycznej, jak i psychoterapeutycznej. I terapia PTSD trwa niestety długo. To jest długi proces wychodzenia na prostą. I bardzo często ta prosta nie jest taka łatwa do osiągnięcia.
A czy jest taka szansa dla osób z PTSD, że one jednak wrócą do normalnego życia?
Tak, to jest zdecydowanie tak. Natomiast kluczem do tego powrotu do normalnego życia jest też uświadomienie sobie, po pierwsze, na czym polegała trauma, ale też jaka była nasza reakcja, co się zadziało, w którym momencie przestaliśmy dbać o swoją kondycję psychiczną i ulegliśmy temu spustoszeniu. Bo myślę, że warto przypominać, że nawet wtedy, kiedy dzieje się wokół nas coś złego, są metody na to, żeby zapobiegać właśnie zespołowi stresu pourazowego. I to jest istotne, że to nie jest tak, że my jesteśmy poddawani jakiejś traumie stresowi i siedzimy i czekamy, dopadnie nas czy nie dopadnie, tak? Możemy aktywnie przeciwdziałać wystąpieniu takich zaburzeń, albo przynajmniej zmniejszać ich prawdopodobieństwo, czy zmniejszać ich siłę.
W jaki sposób? Wiedziałaś, że zapytam.
No, mam nadzieję, że po to tu się też spotkałyśmy, żeby o tych sposobach porozmawiać. Taką rzeczą, o której mówią badacze, którzy zajmują się właśnie profilaktyką zespołu stresu pourazowego, wręcz ukuli pojęcie takiego potraumatycznego wzrostu, czyli czegoś, co możemy zrobić, żeby nie tylko nie zapaść na zespół stresu pourazowego, ale wręcz wyjść z traumy tacy wzmocnieni, wzrośnięci. Taką pierwszą rzeczą, o której mówią badacze, to jest zbudowanie wokół siebie opiekuńczego kręgu.
Ładnie.
To jest piękne określenie. Czasami o tym zapominamy i może właśnie pandemia trochę nas szturchnęła, żeby sobie przypomnieć o tym, jak ważne jest właśnie otoczenie się bliskimi, ważnymi dla nas ludźmi, takimi, którym ufamy, dla których sami też jesteśmy elementem takiego kręgu. To nie jest tłum, jak ilość ludzi nas obserwujących na Instagramie czy na Facebooku. To jest mała grupa. To jest 5-15 osób, czyli taka, można powiedzieć, rodzina z wyboru, bo tam pewnie się znajdzie ktoś faktycznie z nami spokrewniony, ale też przyjaciel, dobry sąsiad. To są osoby, które wzbudzają w nas zaufanie, z którymi dzielimy też pewien pogląd na świat, na życie. Czyli są dla nas taką tarczą. Mhm. Tak, dają takie też poczucie trochę stadnej siły. Myślę, że to trochę gdzieś wracamy do korzeni, do tego, co kiedyś było dla nas oparciem przed dzikim światem, czyli właśnie takiego życia w stadzie. Taką rzeczą, która też pomaga w poradzeniu sobie z traumą i do której mam wrażenie nas trochę już ten koronawirus sprowokował, to jest takie postawienie sobie pytanie i spróbowanie znalezienia na nie odpowiedzi, co jest dla nas ważne. Takie trochę zastanowienie się nad systemem wartości, który mamy, nad tym, co faktycznie się dla nas liczy. Takie zatrzymanie się na moment. Może to jest tak, że właśnie chyba to jest największa korzyść, mam wrażenie, z tego, co się wokół nas dzieje od miesięcy, że bardzo wiele osób na moment się zatrzymało, przestało gonić za tym, żeby mieć więcej, szybciej. I właśnie zastanawiamy się, co jest faktycznie istotne w życiu. Ja wiem, że wiele osób szuka takich wartości w jakichś systemach religijnych, ale też po prostu zaczyna się zastanawiać nad samym sobą. Mam wrażenie też, że wiele osób uznaje, że nie trzeba mieć tak wszystkiego i naraz. Myśmy przez ostatnie lata się trochę rozbestwili, nie? Bo podróże stały się takie dostępne, różne dobra stały się takie dostępne i przez to zgubiliśmy właśnie tą więź z tym opiekuńczym kręgiem, który jest tak bardzo ważny. Myślę, że to jest istotne. Istotne są też takie proste rzeczy, żeby pamiętać o kondycji i fizycznej, i psychicznej, że my jesteśmy jednością. To nie jest tak, że osobno leczymy ciało, a osobno leczymy duszę albo umysł. Tak samo ważne są spacery, jak dobra umiejętność odpoczywania, żebyśmy, lubiąc nowe technologie, bo obie je lubimy, jednak pamiętać o tym, żeby czasami się oderwać od ekranu, że może zwyczajnie poczytać analogową książkę i to nawet nie na czytniku, tylko po prostu papierową i podotykać tych kartek dłońmi po to, żeby poczuć ciepło papieru. Bo takie sensualne doznania, takie szukanie drobnych, sensualnych doznań jest też bardzo ważne. Dlatego pewnie takie mam poczucie, łatwiej nam było wiosną, kiedy na przykład budziła się do życia przyroda, kiedy mogliśmy obserwować, jak powolutku zaczyna wracać do siebie. Teraz mamy taki naturalny, biologiczny czas snu i pewnie wielu z nas jest trudniej, ale z drugiej strony może to bardziej właśnie sprzyja zastanowieniu się nad samym sobą.
Myślę, że są takie osoby, dla których ta planeta, o której opowiadasz, i tych wartości, i tego przyjaznego kręgu jest jednak planetą, na której są turystami. Mm-hmm. Nie wypracowali tego w swoim życiu, muszą to zrobić od początku. Czy dobrym sposobem na to, żeby wprowadzić taką zmianę, żeby jednak był ten posttraumatyczny wzrost, jest pójście na terapię?
Myślę, że dla wielu osób tak i nawet obserwuję to też tam, gdzie pracujemy z zespołem moich kolegów i koleżanek, że faktycznie przychodzi wiele osób, które mają poczucie, że potrzebują wsparcia takiej pomocnej dłoni, która przeprowadzi ich przez zmianę w życiu. Że potrzebują zweryfikować pewne rzeczy, które się do tej pory u nich działy. To są czasami bardzo traumatyczne rzeczy, bo to są na przykład kwestie relacji, rozpadu związku, bo niektóre związki nie wytrzymały próby tego, co się dzieje i tego mieszkania razem przez 24 godziny i przez 7 dni w tygodniu. Są tacy ludzie, którzy postanawiają zmienić coś w swoim życiu zawodowym i też szukają takiego partnera do dyskusji czasami w psychologu. Ale są też tacy, którzy po prostu mają poczucie zagrożenia kryzysem psychicznym i chcą trochę mu zapobiec i trochę może szybciej sobie z nim poradzić. Więc rzeczywiście tak, że mam poczucie, że wiele osób traktuje psychoterapię właśnie jako taki element zabezpieczenia się przed PTSD.
Są też takie osoby, które mimo tej potrzeby nie są w stanie pokonać lęku i osobiście się zjawić u terapeuty, bądź z różnych przyczyn odległościowych, czy jakichkolwiek innych, jest to dla nich niemożliwe. Coraz częściej obserwujemy, że korzystają z takich online'owych spotkań. Co ty o tym uważasz? Czy taka terapia też może być skuteczna?
Myślę, że tak, że wszystko zależy od ludzi, a nowe technologie są tylko narzędziem. Ja od lat pracuję z pacjentami online, bo mam pacjentów mieszkających poza Polską. To są Polacy mieszkający za granicą. Terapia jest tak intymnym wydarzeniem, że często pacjenci szukają psychoterapeuty ze własnego kręgu kulturowego. I te terapie są efektywne, tak? One dają efekt. Paradoksalnie są chyba trudniejsze dla psychoterapeuty, mam wrażenie, niż dla pacjenta, bo dla pacjenta faktycznie ta obecność, bycie we własnym bezpiecznym otoczeniu, często z takim zapewnieniem dyskrecji albo po prostu z możliwością dostępu do psychoterapeuty, bo nie wszędzie ten psychoterapeuta jest. Dla pacjentów wielu jest to komfortowe, natomiast dla nas psychoterapeutów to jest trudniejsze, bo...
Dlaczego?
To jest tak, że ja widzę tylko fragment pacjenta. Nie widzę, jak on wchodzi do mojego gabinetu, jak siada, jak siedzi. Jednak ta kamera wymusza taką trochę stabilniejszą postawę, więc nie ma ruchu, który jest naturalny. Więc odpada mi cała informacja związana z mową ciała. Ta koncentracja po naszej stronie, bo to nie tylko po mojej, bo rozmawiałam z kolegami, z koleżankami o tym, że my naprawdę po sesji online jesteśmy bardziej zmęczeni często niż po tej sesji na żywo. Ale oczywiście, że tak. Ja myślę, że to jest też sposób, to korzystanie z nowych narzędzi na takie upowszechnienie się dostępności do psychoterapii, bo ktoś mieszka daleko, bo ten psychoterapeuta, który mu się wydaje interesujący, akurat nie jest z jego miasta, a zawsze jest tak, że pacjent czy klient musi zaakceptować psychoterapeutę jako osobę i jego styl pracy, żeby faktycznie psychoterapia dała efekt. Tam nie można działać na siłę. Więc tak, ja myślę, że to będzie się rozwijało. Mam też takie poczucie, że potrzebne nam są pewne narzędzia, które będą towarzyszyły w inny sposób niż w czasie terapii takiej offline, czyli na żywo, że będą nam towarzyszyły, że poza kamerą coś jeszcze się musi zadziać.
I ja, co na przykład?
Ja korzystam z takiej możliwości komunikacji z pacjentem poza sesjami. My jesteśmy w kontakcie. Ja pracuję taką metodą, że pacjenci ode mnie dostają pewne rzeczy do zastanowienia się, do przeczytania. Proszę ich o odpowiedzi na pewne pytania, żebym ja z kolei mogła się przygotować na kolejną sesję. Więc ta interakcja na razie jest w oparciu o te narzędzia, które są tu i teraz, ale mam takie poczucie i też widzę, co się dzieje wśród kolegów informatyków i programistów, że z czasem to oprzyrządowanie, mówiąc tak może trochę nieładnie, wizyt online będzie pogłębione.
Ale wiesz, to jest też to, co opowiadasz, to też czytałam o tym, że w Stanach Zjednoczonych właśnie taki rodzaj terapii online, który może jest u nich już bardziej ustrukturalizowany, on właśnie opiera się o taki, może bym powiedziała, bardziej ciągły kontakt z terapeutą poprzez też nawet możliwość czatu, czy jakiś rodzaju konsultacji poprzez SMS, czy właśnie zadania, o których mówisz, no to jednak daje taki przywilej jakby tego możliwości dotarcia do tego terapeuty w sytuacjach, które się dzieją pomiędzy sesjami, a przecież to jest często tydzień lub dwa tygodnie, to jest kawał czasu, szczególnie kiedy człowiek jest w kryzysie.
Oczywiście, że tak i ja tych narzędzi używam też w przypadku pracy z pacjentami, którzy przychodzą do gabinetu, tak? Bo dla mnie ta ciągłość i to, że pacjent otrzymuje ode mnie informacje, jak może się ze mną skomunikować pomiędzy sesjami, że w sytuacji kryzysowej, jakiejś trudnej, może liczyć w określony sposób też na moją pomoc czy możliwość porozmawiania, jest bardzo, bardzo ważne. Ja mam też takie poczucie, że te oba światy się trochę przenikają, że w świecie, gdzie spotykamy się z pacjentem w gabinecie, korzystamy właśnie pomiędzy sesjami z pewnych narzędzi online'owych, a tam, gdzie jest online, to jest online. Na pewno te narzędzia, które wierzę, w przyszłości będą bardziej przyjazne i psychologom, i pacjentom. Na pewno rzeczą, o której trzeba pamiętać w ich konstruowaniu, to jest poczucie bezpieczeństwa, czyli poczucie bezpieczeństwa danych, bezpieczeństwa tego, co pacjent pisze, co mówi. Więc tutaj to jest też bardzo istotne, bo zaufanie i bezpieczeństwo to jest fundament w ogóle procesu terapii.
Teraz w przypadku pracy zdalnej często się mówi o tym, o tych pomysłach hybrydowych, pracy hybrydowej, czyli pomieszania tych pracy online i offline. Być może w terapii też tak będzie, że jednak terapeuci będą pracować na różnych wymiarach.
Myślę, że tak. Myślę, że tak, że to będzie korzyść też z tej sytuacji wymuszonej przez pandemię, że my będziemy mieć po prostu więcej narzędzi do pracy z pacjentem, co na pewno będzie dobre dla obu stron, bo tak jak psychoterapeuta się cieszy, kiedy spotyka się z pacjentem i mówi, że skończyliśmy proces terapii i teraz już możemy, może pan, pani zaczynać to życie już bez wsparcia psychoterapeutycznego, po prostu będzie się działo skuteczniej, może szybciej, może będzie to bardziej pogłębione, a więc efektywniejsze.
Oby tak było.
Oby.
Dziękuję ci bardzo.
Bardzo dziękuję.